Józef Boś, pseudonim Lot, pseudonim Franek, to nasz lokalny bohater, żołnierz niezłomny, który zapłacił najwyższą cenę za suwerenną i niepodległą Rzeczypospolitą Polską.
Józef Boś w chwili śmierci miał tylko 28 lat, więc był bardzo młodym człowiekiem, więc też zależy nam na tym, żeby pokazać młodym ludziom, że oni też mogą być odważni w takim młodym wieku.
Dla mnie osoba Józefa Bosia jest równie ważna jak postacie tak znanych osób jak Inka, jak Łupaszka.
Była to osoba, która sprzeciwiała się kolektywizacji wsi. To była jego główna działalność. Poprzez akcje ulotkowe, poprzez pogadanki z rolnikami, także poprzez niszczenie mienia spółdzielczego, ale w jakiś sposób ten protest musiał być wyrażany. Należy pamiętać, iż państwo w tamtym czasie stosowało przymusowe kontyngenty wobec rolników, więc często zabór mienia spółdzielczego też jego niszczenie były formą takiej rewindykacji tych łupieszczych, przymusowych dostaw wobec państwa, które miały zniszczyć tak naprawdę rolników indywidualnych. Józef Boś się temu sprzeciwiał. Działalność ta, należy dodać, była skuteczna. W niektórych wsiach, mimo usilnych działań tamtejszych lokalnych władz, nie udało się utworzyć PGR-ów nigdy. A należy też pamiętać, iż było to działanie w żywotnym interesie narodu polskiego. Gdyby te PGR-y, a można przyjąć terminologię kołchozy i sowchozy, powstały na terenie Polski, zapewne mielibyśmy taką samą sytuację, jaka była w latach 1946-47 na sowieckiej Ukrainie, gdzie w wyniku kolejnych klęsk głodu umarło kilkanaście milionów osób. Więc to sprzeciwianie się kolektywizacji tego rolnictwa było po prostu ważne dla społeczeństwa polskiego. Polacy zawsze byli do ziemi przywiązani, to była dla nich bardzo duża wartość. Stąd też poparcie dla Józefa Bosia, który w tych rejonach działał, było znaczne w miejscowej ludności.
Jesteśmy w lesie otaczającym wieś Krzepocin. Jest rok 1947. Po rozbiciu ugrupowania Józefa Łukasiuka, pseudonim Młot, należącego do 5. Wileńskiej Brygady AK, który operował na terenie Lubelszczyzny i Podlasia, członkowie tego oddziału musieli uciekać w różne strony, żeby nie zostać w ramach obław, które były właśnie na ten rozbity oddział, wyłapani przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. I Józef Boś, pseudonim w oddziale Józefa Łukasiuka Lot, a tutaj, gdy trafił na te tereny w 1947, przybrał pseudonim Franek. Jego historia zaczyna się od tego, że chciał sobie ułożyć życie na nowo, zmienić tożsamość, i podjąć pracę. Podjął pracę w młynie, w miejscowości Krzepocin, jako pomocnik młynarza. Tak się złożyło, że do młyna przyjechał oddział Wojska Polskiego, w którym to oddziale był jednym z żołnierzy, była osoba, która pochodziła z jego stron i znała jego tożsamość, znała jego historię związaną właśnie z udziałem w walkach oddziału Młota. Wiedziała o tym, że on tam na swoich terenach jest osobą poszukiwaną przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. I w tym momencie, gdy okazało się, że został zdemaskowany, a stało to się, jak ten oddział przywiózł do młyna zboże w celu zmielenia mąki na potrzeby piekarni wojskowej, i po tym, jak został rozpoznany, stwierdził, że nie będzie mógł tu swojej przyszłości mieć spokojnej. Postanowił, że będzie się ukrywał i ukrywał się na terenie dwóch powiatów, powiatu kamieńskiego i powiatu gryfickiego. Ukrywał się w ziemiankach, które były rozproszone w tutejszych lasach. Postanowił, że będzie nadal kontynuował swoją działalność, tą, którą miał w oddziale Młota, a mianowicie zwalczanie komunizmu i tego, co nowa władza ludowa chciała zaszczepić na tych ziemiach. A jednym z tych wymysłów i takich nowych projektów ówczesnej władzy było tworzenie spółdzielni rolniczych na wzór kołchozów ze Związku Radzieckiego. Franek był takim widomym znakiem oporu przeciwko tej sowietyzacji i kołchozacji wsi. Podjął działalność, która skupiała się na działalności dywersyjno-sabotażowej, tak można byłoby to nazwać. Miał bardzo wielu ludzi, którzy z miejscowych, okolicznych miejscowości go realnie popierali, ale było też bardzo dużo osób zaangażowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w celu jego złapania. W 1948 roku w ramach jednej z obław został schwytany, ale na szczęście udało mu się zbiec z konwoju, który wiózł go do siedziby Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gryficach. Po prostu wyskoczył z tego konwoju ze związanymi rękoma przez plandekę. Wtedy wieziono go, w szoferce był konwojent i kierowca. On był na z tyłu, na tej powierzchni bagażowej, gdzie go przewożono, i ze związanymi rękoma wyrzucił się po prostu na ulicę. Konwój, gdy dojechał do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, stwierdzili, że konwojowanego brak. Wrócił do lasu i w lesie organizował sobie kolejne kryjówki, które były rozproszone. On często zmieniał miejsca tych swoich kryjówek. Franek na czas przeprowadzania akcji sabotażowo-dywersyjnych miał swój oddział kilkuosobowy, ale po całej akcji członkowie tego oddziału wracali do swoich domów, a ukrywał się tylko on. Dlaczego? Dlatego, że specyfika naszych tutaj lasów i kompleksów leśnych polega na tym, że są one stosunkowo nieduże i rozproszone wśród pól. Tutaj nie ma takich szans jak w innych rejonach Polski, żeby w lasach typu puszcze mogły ukrywać się większe oddziały. Tu mógł się ukrywać skutecznie tylko jeden człowiek, ponieważ oddział zostałby bardzo szybko namierzony i spacyfikowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, przez KBW. Miał swoje oczywiście tajne sposoby porozumiewania się. Osoby, które go wspierały o określonej godzinie, wychodziły na skraj miejscowości i dawały mu sygnał latarką, czy w wiosce jest czysto, czy może do niej wejść, czy na przykład aktualnie przebywają albo osoby, które no, są w wiosce obce, czyli szpicle, albo dosłownie milicja, bo wtedy trzeba pamiętać, że w każdej większej wiosce był posterunek milicji, to były takie czasy. I no, po odpowiedzi dowiadywał się z sygnałami właśnie takimi dawanymi latarką, czy może wejść do wioski, czy lepiej, żeby nie wchodzić. Zginął 11 września 1952 roku, a już w grudniu tego samego 1952 roku wszyscy, którzy go wspierali, albo prawie wszyscy, bo na szczęście nie wszystkich udało się Urzędowi Bezpieczeństwa wyłapać, trafili przed sąd wojskowy w Szczecinie. I tam zapadły wyroki bardzo poważne, od kilku do kilkunastu lat więzienia.
Nie było wiadome, w jaki sposób UB wpadło na trop Józefa Bosia. Prowadzono bardzo szeroko zakrojone akcje poszukiwawcze z udziałem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przeczesywano lasy, lokalną społeczność nasycono tajnymi współpracownikami, stałymi, doraźnymi, A mimo tego w roku 1952 jeden z funkcjonariuszy sporządza notatkę urzędową, w której stwierdza, że Boś jako osoba fizyczna nie istnieje. Że tak naprawdę jest to silna, olbrzymia organizacja kontrrewolucyjna, która tylko wymyśliła sobie taką postać, żeby mylić organy ścigania. My w toku śledztwa zdołaliśmy ustalić, w jaki sposób funkcjonariusze UB na ten trop wpadli i był to w dużej mierze przypadek. Mianowicie jego kryjówka została zauważona przez dwóch mieszkańców okolicznych wsi, którzy zauważyli miejsce jego pobytu, konkretnie wydobywający się z ziemianki, w której przebywał, dym z piecyka. Na tle osobistych niechęci zawiadomili po prostu Urząd Bezpieczeństwa i w trybie pilnym dwóch funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie udało się na to miejsce, jednocześnie zawiadamiając KBW, które potem, jak ustaliliśmy, no już na sam moment zabójstwa Józefa Bosia jeszcze nie zdążyło to miejsce przebyć. Było to około godziny 11 września 1952 roku. W pewnym momencie Józef Boś wyszedł z tej ziemianki. Był nieuzbrojony i zapewne nie wiedział o tym, że ta zasadzka została już na niego zastawiona. Funkcjonariusze otworzyli od razu, nie usiłując zatrzymać Józefa Bosia, zmasowany ogień między innymi z pistoletu maszynowego PPS-41 i został on po prostu zamordowany. W późniejszym etapie dokonywano oględzin jego ciała, stwierdzono 4 postrzały wylotowe. Tu wyprzedzając, my znaleźliśmy 2 kolejne pociski w szkielecie, więc co najmniej 6 śmiertelnych postrzałów otrzymał. Gdy rozpoczynałem to śledztwo, nie było w ogóle wiadomo, co stało się z ciałem Józefa Bosia. Nie było żadnej informacji, żadnej wzmianki. Tej wzmianki nie ma tak naprawdę praktycznie do dziś, gdzie to ciało miało spocząć. Postanowiliśmy podejść do tego metodologią śledczą jako prokuratorzy. Zlecono rozpytania terenowe i udało się wytypować, odnaleźć świadka, który zeznał o tym, iż jako młody człowiek, dziecko, widział konwój wiozący ciało Józefa Bosia od wsi Mechowo w stronę obecnie miasta Golczewo. To jest kierunek na Szczecin. Jeżeli do tego dodamy, iż funkcjonariusze, którzy dokonali zabójstwa, byli ze Szczecina, jeżeli do tego dodamy, że sprawę poszukiwawczą prowadził Szczecin, to dało nam to asumpt do poszukiwania Józefa Bosia na terenie Szczecina. No i tu w Szczecinie po przeszukaniu dokumentacji cmentarza centralnego, po przeszukaniu dokumentacji Urzędu Miejskiego natrafiliśmy na informację, iż Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego poinformował ówczesny Urząd Stanu Cywilnego o śmierci Józefa Bosia po to, żeby uzyskać kartę zgonu, aby móc go pochować. A chowano wówczas na cmentarzu centralnym. Z tej dokumentacji cmentarza centralnego natrafiliśmy na ślad wskazujący, iż osoba taka mogła zostać 16 września 1952 roku pochowana na terenie cmentarza centralnego na kwaterze dziecięcej. To trochę oczywiście zaburzało możliwość tych poszukiwań, ale w wyniku czynności śledczych procesowych, przesłuchiwania świadków, wykluczyliśmy taką możliwość, aby była to kwatera dziecięca. Prawdopodobnie, albo błędnie, albo celowo, tą dokumentację zafałszowano, aby na trop jego ciała także w przyszłości nie natrafić. I czynności te doprowadziły nas do ustalenia, iż Józef Boś spoczął na polu pierwszym, kwaterze 11, w rzędzie 7, miejsce 3. Natomiast należy dodać, Obecnie ta kwatera tak naprawdę nie istnieje. Jej pierwotny przebieg nie jest znany. Nie wiemy, jak przebiegały rzędy, jak przebiegały miejsca, gdzie się zaczynała, gdzie się kończyła. Praktycznie w 80-tych latach została założona całkowicie na nowo. Więc posiadanie tej wiedzy tak naprawdę nic nam nie mówiło. Tym bardziej, że dokumentacja wskazywała na możliwy pochówek w tym samym miejscu, w tym samym roku dwóch osób. Na to miejsce trafiliśmy. Udało się przeprowadzić. Przeprowadzono ekshumację grobu wierzchniego. Pod spodem ujawniono szczątki, których cechy antropologiczne odpowiadały znanemu nam rysopisowi Józefa Bosia. A także na szkielecie, który się zachował, stwierdziliśmy obrażenia w tych samych miejscach, które są obszarowo oczywiście, które były wykazane we wspomnianym wcześniej przeze mnie protokole oględzin z ciała jego, więc wszystkie cztery postrzały pokrywały się obszarowo. Dodatkowo ujawniliśmy dwa pociski odpowiadające kalibrowi 7.62-3, czyli właśnie pistoletowi maszynowemu Pepesza oraz pasek, który był rodzajowo podobny do tego, jaki mamy na zdjęciach Józefa Bosia. Musimy pamiętać, że Józef Boś nie pozostawił wstępnych. Nie miał rodziny, tutaj na tym terenie był tak naprawdę osobą nową. Należało odnaleźć jego rodzinę tam, skąd pochodził. Udało się to. Odnaleźliśmy w okolicach Konstantynowa siostrzeńców i bratanków. Wszystkie cztery osoby wyraziły zgodę na pobranie próbek do badań genetycznych i przeleciliśmy badania genetyczne, które z pewnością wymagano w procesie karnym, jak to się mówi, wykazały, iż ujawniony przez nas szkielet należał do Józefa Bosia. W uzgodnieniu z rodziną i tu szanując wolę rodziny, szczątki Józefa Bosia zostaną pochowane na rodzinnym cmentarzu, tam gdzie też spoczywają jego rodzice. Grób zostanie objęty opieką Instytutu Pamięci Narodowej. Tu jak najbardziej szanujemy tą wolę. Pewnie wolelibyśmy go na naszym terenie, tu gdzie działał, tu gdzie poniósł śmierć. Natomiast no, trzeba uszanować, jest to wartość wyższa.
Jesteśmy teraz przy kwaterach na polu numer 1, które w latach 40. i 50. znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wojskowych. Wówczas to było szczere pole, na którym byli chowani ludzie bezimienni, ludzie, którzy byli, na których były wykonane wyroki śmierci, kryminaliści, ale również te osoby, które zostały przez komunistów uznane za niebezpieczne dla społeczeństwa oraz takie, które stanowią zagrożenie dla systemu komunistycznego, między innymi żołnierze Armii Krajowej oraz podziemia niepodległościowego.
Tuż po jego śmierci rozpoczęły się tak zwane wypadki gryfickie, które są kolejnym etapem historii tutaj ziem Pomorza Zachodniego tuż po wojnie, znane w całej Polsce, gdzie tak zwane trójki zbożowe rozkułaczały kułaków i niszczyły zabudowania, niszczyły mieszkania rolników, którzy albo nie wywiązali się z dostaw zboża, albo według władzy dostarczyli tego zboża za mało, potrafiono niszczyć piece kaflowe, zrywać podłogi, zboża szukano nawet w szufladach. Chodziło dosłownie o każde ziarnko, to był już ten etap właśnie rozkułaczania kułaków, który jest znany jako wypadki gryfickie.
No, mamy bardzo ciekawe eksponaty związane z Józefem Bosiem. Ukrywał się przez 4 lata, więc nie miał zbyt wiele tych rzeczy. Między innymi obrączka, garnek, miski, skórzany pasek, brzytwa, guziki od ubrań, łyżka, zwykła łyżka stołowa. Również łuski i pociski, którymi został zamordowany Józef Boś. Wreszcie po wielu latach pamięć o żołnierzach wyklętych zostaje przywrócona i to jest bardzo istotne, bardzo ważne. No i czujemy się, można powiedzieć, wyróżnieni, że te pamiątki tutaj do nas trafiły i oczywiście te pamiątki będą tutaj w naszym muzeum zdeponowane i też będziemy chcieli te pamiątki pokazywać tutaj społeczności lokalnej, ale nie tylko społeczności lokalnej, również turystom, którzy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, więc ta pamięć o Józefie Bosiu wraca. Też ważnym tutaj czynnikiem takim ludzkim jest to, że Józef Boś w chwili śmierci miał tylko 28 lat.
Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczęliśmy nietypowo, ponieważ bez przywitania zaczęliśmy od filmu, ale stwierdziliśmy, że myślę, że będzie taka najlepsza kolejność, ponieważ gościmy tutaj osoby, które widzieli Państwo właśnie w tym filmie. Mamy w studio pana prokuratora Marka Rabiega.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pan prokurator jest naczelnikiem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i mamy również wśród nas pana nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice, pana Wojciecha Pietrzaka.
Dobry wieczór Państwu.
Pan Wojciech Pietrzak jest, można powiedzieć, miłośnikiem historii takiej lokalnej i jeśli mogę, najpierw do pana zwrócę się z pytaniem, skąd u pana właśnie takie zainteresowanie Józefem Bosiem, bo rzeczywiście wiedzę ma pan ogromną i z czego to wynika i chciałbym się dowiedzieć i zapewne tutaj osoby zgromadzone i czego jeszcze pan nie powiedział, co tutaj było w filmie, ponieważ wiadomo, że film jest częścią jakąś całości i nie cały materiał tutaj mógł się znaleźć, a słuchając pana, gdy spotkaliśmy się osobiście, no to było coś niesamowitego.
Tak, szanowni państwo, pozwólcie, że krótko powiem, skąd te moje zainteresowania. No przede wszystkim będąc wychowywany w rodzinie o tradycjach patriotycznych, a między innymi takich, które moi dziadkowie mi przekazywali. Po prostu to jest dla mnie takie, można powiedzieć, genetycznie naturalne, że interesuję się wszystkimi aspektami walki o wolną Polskę, o to, żeby nie była to kolejna republika Związku Radzieckiego i tym samym w moim zainteresowaniu są wszystkie osoby, które poświęciły swoje życie dlatego, żebyśmy mogli w wolnej Polsce żyć. I jako taki przykład z wczesnego dzieciństwa powiem Państwu, że między innymi mój świętej pamięci dziadek Józef słuchał głosu Ameryki i wolnej Europy, a zawsze przed włączeniem tych audycji prosił mnie jako młodego chłopaka, żebym, będąc u niego na wakacjach, żebym przeszedł się wokół domu i zobaczył, czy ktoś nie chce się dowiedzieć o tym, że on słucha tych zabronionych stacji radiowych. No oczywiście dostawałem drobne gratyfikacje za to, że sprawdziłem, czy jest wokół domu czysto, czyli była to taka mała konspira, ale mała, dosłownie, bo byłem młodym człowiekiem. No ale później, już konkretnie wracając do Józefa Bosia, pseudonim Lot Franek, to moje zainteresowanie tak naprawdę, drodzy Państwo, zaczęło się bardzo dawno, 25 lat temu. Od, jak często się zdarza, od przypadkowego zainteresowania, ale i spotkania. A mianowicie świętej pamięci pan Józef Grabowski, mieszkaniec miejscowości Świeszewo, a ja byłem wtedy leśniczym leśnictwa Świeszewo, po prostu wyrabiał sobie drewno na opał w lesie, którym się opiekowałem. No i podczas spotkania w lesie, podczas jego przerwy na posiłek, usiadłem obok niego i tak właśnie opowiedziałem o swoim dziadku. On widocznie uznał, że może mi coś powiedzieć, że podzielam jego poglądy. No i mówi, jak pan leśniczy interesuje się tak historią, to coś panu powiem. No i właśnie opowiedział, jak jako młody człowiek był przez swoich rodziców wysyłany z zaopatrzeniem w żywność właśnie do kryjówek, do Franka. Nosił mu, krótko mówiąc, jedzenie, bo wiadomo, młody chłopak w miarę najmniej wzbudzał podejrzeń, to, że chodził sobie do lasu, no jak to młodzież, dzieci w tamtym czasie. I ja powiem szczerze, od razu się tym zainteresowałem, chociaż na początku tak sobie pomyślałem, ciekawe, czy ta historia będzie miała jakieś potwierdzenie. I zadałem to pytanie panu Józefowi, a pan Józef mówi, no to dobra leśniczy, chodź, coś ci pokażę. No i zaprowadził mnie do miejsca, gdzie w lesie w tej chwili jest to tylko takie, można powiedzieć, nic nieznaczące, niepozorne zagłębienie na szczycie góry Bukowiec i mówi, tutaj miał taką swoją, jedną ze swoich kryjówek, ale trzeba powiedzieć, że te kryjówki, o których jest mowa w filmie, były takie rzeczywiste, ale były też kryjówki, które miały na celu zmylenie tych, którzy robili na niego obławy i po prostu, żeby odciągnąć uwagę od jego prawdziwych lokalizacji, gdzie się ukrywał. Także zaczęło się to wszystko 25 lat temu. Później od pana Józefa dowiedziałem się, zaprosił mnie do siebie do domu, pokazał mi artykuł z gazety, no nieustalonego według mnie jeszcze pochodzenia, chyba że pan prokurator tutaj może uzupełni, ale brak było tej nazwy gazety, ale trzymał ten artykuł jak relikwię, gdzie mniej więcej był tam taki tytuł, że dywersanci, rozbijacze władzy ludowej na ławie oskarżonych. To grudzień 1952 i on pokazał mi czarno-białe zdjęcie, słabe, niewyraźne, ale na dole jest podpis, kto siedzi na ławie oskarżonych i jest Józef Grabowski, pokazał mi palcem, mówi, to ja tutaj siedzę na tej ławie oskarżonych. I no wtedy to już tak na mnie zadziałało mocno emocjonalnie i wiele razy rozmawialiśmy z panem Józefem. Później też powiedział mi, kogo jeszcze mógłbym spytać, kto z innych rodzin jeszcze wspierał jego w jego walce. Ja te osoby również miałem możliwość poznać i także poznałem osobę i walkę Józefa Bosia Franka z perspektywy różnych osób, nie tylko, ale zaczęło się wszystko od pana świętej pamięci Józefa Grabowskiego. Tak.
Dobrze. Panie prokuratorze, mamy tutaj sporo wspomnień właśnie tutaj lokalnych osób. Czy one się różnią w jakiś sposób od tego, co możemy znaleźć bezpośrednio w dokumentach opracowanych przez aparat bezpieczeństwa, co rzeczywiście możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, oczywiście też trzeba brać te raporty bezpieki, no, w duży cudzysłów, ale czy one się różnią, te wspomnienia osób lokalnych właśnie z tym, co możemy spotkać właśnie w tych dokumentach, aktach.
No szanowni Państwo, to zawsze tak jest. Te przekazy przechodzące z pokolenia na pokolenie, one zawsze ewoluują, zawsze troszkę się zmieniają, zawsze jest pewna niedokładność. Natomiast oczywiście w każdym takim przekazie są elementy, które są istotne, ważne i które rzeczywiście miały miejsce. No z dokumentacji, którą zabezpieczyliśmy, wyłania się w niektórych fragmentach nieco inny obraz Józefa Bosia, od chociażby taki, iż tą walkę prowadził raczej samotnie. Samotnie w tym sensie, że nie było takiego instytucjonalnego, powiedzmy, oddziału stałego. Bardziej należy wskazywać tutaj, że miał licznych współpracowników, którzy doraźnie najczęściej uczestniczyli z nim w takich akcjach. Doraźnie mu pomagali, właśnie dostarczając głównie pożywienie, odzież, ale i też miał pewne w tych współpracownikach takie kontrwywiadowcze zabezpieczenie swojej działalności, bo niektórzy niektóre z tych osób zostały zwerbowane przez Urząd Bezpieczeństwa na tajnych współpracowników, ale tą współpracę podjęły pozornie, dezinformując Urząd Bezpieczeństwa o tym, gdzie Józef Boś może przebywać, co planuje, natomiast informując Józefa Bosia o tych ewentualnych kierunkach rozpracowania. Ale tu chciałem się też odnieść do innej rzeczy. Pan Nadleśniczy lokalnie zajmował się tą sprawą lat 20, ale to była sprawa znana lokalnie. Ona nigdy nie była przedmiotem zainteresowania takiego instytucjonalnego, nigdy nie była znana szerszemu gronu i tak naprawdę Józef Boś funkcjonował dzięki działaniom właśnie takich ludzi jak pan Nadleśniczy, funkcjonował w pamięci tej lokalnej społeczności, która przekazywała sobie szereg informacji, przekazywała sobie tą postać, tą legendę. I to też dzięki temu nasze działania już jako prokuratorów zaowocowały tak olbrzymimi sukcesami. Więc oczywiście no, są często rozbieżności między tym, co zostanie ustalone w śledztwie lub co zdoła się ustalić w śledztwie, a pewnym przekazem takim społecznym. Ale też ważne jest moim zdaniem to, że ta pamięć funkcjonuje w tej społeczności lokalnej, że ona nadal jest żywa. To jest naprawdę często niebywałe, że po upływie tych 70 lat już kolejne pokolenia nadal są tą historią bardzo żywo zainteresowane. Chciałbym tu wspomnieć o Stowarzyszeniu na rzecz ratowania zabytków ruchomych z Kamienia Pomorskiego. Młodzi ludzie, którzy zaangażowali się w pomoc nam jako prokuratorom w działaniach terenowych, to naprawdę była chyba największa wartość tego śledztwa, ta aktywizacja dodatkowo jeszcze tej lokalnej społeczności. Oczywiście pan Nadleśniczy też nas bardzo wspierał. Prace były prowadzone wszak na jego terenie. Nikt tak dobrze nie zna tego terenu, co niewątpliwie przyczyniło się do tego, iż wprawdzie nie znaleźliśmy tej ostatniej ziemianki, tu jak pan Nadleśniczy wspomniał, w której nastąpiła ta zasadzka, ale byliśmy gdzieś bardzo blisko miejsca tego zabójstwa, ujawniając między innymi zgromadzenie łusek pepeszy. Także no, często te rozbieżności są, ale one są cenne. One są cenne, jeżeli to w społeczności lokalnej taka historia funkcjonuje.
Właśnie, tutaj pan prokurator wspomniał o tym, że ta społeczność lokalna cały czas gdzieś ma w pamięci Józefa Bosia. Pan Nadleśniczy spotkał się już też nawet i współcześnie z opiniami czy ze wspomnieniami na temat Józefa Bosia. Czy mógłby pan opowiedzieć trochę o właśnie tym, jak jest wspominany w tej społeczności lokalnej? Bo zapewne tak jak ogólnie społecznie żołnierze podziemia niepodległościowego wzbudzają różne emocje, prawda? Tak może być i w tym przypadku.
Tak, szanowni państwo, tak jak tutaj pan Sebastian wspomniał, to postrzeganie postaci Józefa Bosia jak często, w przeważającej chyba większości ocen dotyczących żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, opiera się na pewnego rodzaju dualizmie. Dla jednych, mówiąc prosto i otwarcie, jest niezaprzeczalnie bohaterem. Bohaterem, który swoim sprzeciwem spowodował, tak jak było to wspomniane w filmie, że nie powstały spółdzielnie rolnicze, które później ewoluowały w stronę PGR-ów, które wszyscy pamiętamy, nawet bardzo młodzi ludzie pamiętają jeszcze czasy PGR-ów nie tak odległe, czyli tej sowchozacji wsi. I jest bardzo duże grono osób z miejscowości Świeszewo, Trzygłów, Mechowo, Krzemykowo, z tych dwóch powiatów Kamieńskiego i Gryfickiego, które postrzegają go jako bohatera. Ale też trzeba powiedzieć, że są osoby, które uważają go, tak jak często określano przez aparat bezpieczeństwa publicznego i ówczesną władzę, określano go po prostu jako bandytę. Bandytę, który niszczył mienie, to było tuż po wojnie. Ludzie chcieli jakiejś stabilizacji, a nagle pojawia się człowiek, który podpala stogi, wyrzyna stada baranów w zawiązywanych spółdzielniach, niszczy flance pomidorów, zasypuje kopce ziemniaków solą, żeby nie nadawały się do jedzenia, niszczy mienie, chociażby nieliczne wtedy, no ale jednak były ciągniki rolnicze, wsypując piasek do zbiorników, żeby się zatarły. Również z tej działalności takiej dywersyjnej, można powiedzieć, to było też pocięcie uprzęży konnych, bo bardzo dużo orek odbywało się końmi, a uprzęże konne, tak zwane szory, tuż po wojnie były dosyć cenną rzeczą, nie tak popularną jak teraz. Wtedy wiadomo, brakowało wszystkiego po wojnie. No i była duża grupa osób, trzeba powiedzieć, która między innymi z której stworzono tą siatkę, o której wspomniał pan prokurator, taką konfidencką po prostu, która była za swoimi nastrojami, swoim poparciem, za narzuconym nam siłą ustrojem, który skutkował tuż po Jałcie, tak jak państwo wiecie, podział strefy wpływów i dostaliśmy się spod jednego buta faszystowskiego pod but sowiecki. Także ten dualizm niewątpliwie jest do tej pory, bo jest przekazywany też i na przykład nie można się dziwić, że, bo był przypadek, że w obronie własnej Józef Boś, z mojej wiedzy, pan prokurator mają oczywiście szerszą dostęp do większości wszystkich materiałów dotyczących sprawy, Józef Boś, mimo że był uzbrojony, on nikogo nie zabił podczas swojej samotnej, ale wspieranej walki. Był przypadek, że jedną osobę postrzelił, tu nie będę wymieniał, ale był taki przypadek, no ale ta osoba chciała, krótko mówiąc, kolokwialnie zaprowadzić go za oszewki na komisariat, bo była wyznaczona za niego nagroda i chciał się przysłużyć i zasłużyć, a przy okazji trochę zarobić pewnie. No i on nie dał się tak, jak można powiedzieć, kolokwialnie zaprowadzić na ten posterunek i po żądaniach, żeby mu człowiek odpuścił, no musiał go postrzelić, żeby ratować swoje życie. Ale ten postrzał był w brzuch. To też o czymś świadczy, że nie w pierś, nie w głowę. Jakby chciał go zabić, strzelałby pewnie inaczej, tak można domniemywać. No i rodzina tego człowieka, który został postrzelony, wiadomo, że nie ma, mówiąc delikatnie, dobrej opinii o Józefie Bosiu i jego działalności.
Tutaj trzeba dopowiedzieć, że tą działalność dywersyjną, którą prowadził Józef Boś, no nie prowadził wobec osób takich, można powiedzieć, mieszkańców, którzy sprzeciwiali się tej nowej władzy narzuconej właśnie przez Związek Sowiecki, tylko właśnie wobec tych, którzy ją popierali, no i też którzy się angażowali w powstawanie tych spółdzielni.
No tutaj dodam, nigdy przeciwko własności prywatnej należało powiedzieć. Zawsze to była własność spółdzielcza, państwowa. Natomiast ja jeszcze odnosząc się do tego, co pan Nadleśniczy tutaj wspomniał, należy też zadać sobie pytanie, ile z tych czynów funkcjonujących w świadomości społecznej rzeczywiście Józef Boś popełnił. a na ile był to wytwór samych ubeków, którzy mieli nastawić negatywnie tą popierającą go ludność miejscową. Ten udział podanym, bo to taki czyn wydaje się kontrowersyjny, w wybiciu owiec jednej ze spółdzielni produkcyjnych w Mechowie, nigdy z procesowego punktu widzenia Józefowi Bosiowi nie został udowodniony. To śledztwo, które prowadziliśmy, wykazało w sposób niewątpliwy, że niektóre z tych czynów, które przypisywano Józefowi Bosiowi, było dokonywanych przez samych ubeków. Były to kradzieże, były to niektóre podpalenia, niektóre czyny, które mu przypisywano, nastąpiły też z przyczyn naturalnych. Spaliła się stodoła, bo była burza i to było niewątpliwe i to wynikało nawet z tej dokumentacji ubeckiej, ale i tak przypisano to, że po prostu no, burza była, ale pewnie Boś wykorzystał burzę, żeby, jak to określono, zmylić czujność naszych organów, ale organy się zmylić nie dały, musiał to zrobić przeciwnik kolektywizacji. A kto był przeciwnikiem kolektywizacji? No Boś był przeciwnikiem kolektywizacji. Czyli kto spalił stodołę? No Boś spalił stodołę. I tak funkcjonowały te przekazy i często one się niestety utrwaliły w tej społeczności. Natomiast ja w 100% zgadzam się i to jest normalne. No, system komunistyczny ktoś tworzył. Tworzyli go ludzie, część ludzi go ten system popierała, część była jego twórcami, wykonawcami i te opinie, oceny zawsze będą nieco się mogły różnić.
Panie prokuratorze, teraz do pana pytanie. Jak wyglądały poszukiwania, bo to jest proces bardzo, bardzo żmudny, poszukiwania miejsca spoczynku Józefa Bosia, bo to rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to była taka, można powiedzieć, syzyfowa praca i wręcz puzzle.
Na szczęście syzyfowa się nie okazała, bo udało nam się odnaleźć szczątki. To rzeczywiście były puzzle. Tu już mają Państwo opracowane pewne z tą historię, natomiast w momencie, gdy zaczynaliśmy to postępowanie, mieliśmy jedną, jedyną informację o tym, co stało się z ciałem Józefa Bosia, a mianowicie taką, iż jego ciało jest oglądane w MP. MP to tłumaczone było jako miejsce postoju. I od tej informacji zaczynaliśmy te ustalenia. Gdzieś, no w filmie jest to oczywiście bardzo skrótowo podane, jak to nastąpiło, bo to rzeczywiście był żmudny i rozbudowany proces. Początkowo zlokalizowaliśmy to miejsce jako Las Krzepociński, północny, na północ od Krzepocina. Potem uzyskaliśmy tę informację, iż prawdopodobnie było wiezione do Szczecina. Jednocześnie weryfikowaliśmy cmentarze w okolic Kamienia Pomorskiego, bo tak zgodnie z przepisami to on winien, przepisami wewnętrznymi ubeckimi, trafić właśnie do Kamienia Pomorskiego. No i ostatecznie tą drogą dotarliśmy do cmentarza centralnego i tak naprawdę największą trudnością było ustalenie tego konkretnego jednego miejsca, w którym on się może znajdować. Prokurator ma pewne imperium, które może robić niezależnie od woli stron, no ale jak domyślają się Państwo, nie może rozkopać połowy cmentarza, żeby znaleźć szczątki ukryte gdzieś pod pochówkami wierzchnimi, więc trzeba na tyle precyzyjnie znaleźć to miejsce, żeby no, w cudzysłowie trafić. A nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, jeżeli nie ma ciała, nie ma zabójstwa. Tak to w prawie karnym jest, dopóki nie odnajdzie się szczątków, to tak naprawdę przyjęcie kwalifikacji zabójstwa jest praktycznie niemożliwe, więc było to tak naprawdę priorytetem w naszym śledztwie. Oprócz tych prac bardzo ważnych, które były w terenie i które również zakończyły się wielkim sukcesem, jak odnalezienie miejsca zabójstwa, to właśnie te prace związane z poszukiwaniem Józefa Bosia, jego szczątków były niezmiernie istotne i to nam się udało. To jest niewątpliwy sukces, jak to jest w filmie przedstawione. Udało nam się też odnaleźć jego rodzinę na ścianie wschodniej. Te badania genetyczne potwierdziły nam z pewnością wymaganą w procesie karnym, iż szczątki, które odnaleźliśmy, należą do Józefa Bosia. Po 70 latach, po uczynieniu wszystkiego, żeby nikt ich nigdy nie odnalazł, a żeby pamięć o nim też została całkowicie zapomniana.
Do pana nadleśniczego, panie Wojciechu, bo tutaj było wspomniane też o tym, że nie udało się odnaleźć tej ziemianki. Ja byłem w tych, w której Boś został zastrzelony. Byłem w tamtych okolicach. Dla mnie las wygląda wszędzie tak samo. Czy
Czy były jakieś ślady, poszlaki, gdzie właśnie w tym lesie ta ziemianka może się znajdować? Podejrzewam, że tutaj z panem prokuratorem ta współpraca była bardzo ścisła, ale no, udało się wskazać chociażby okolice, gdzie ona powinna się znajdować.
Tak, tutaj pan prokurator od początku, w momencie, gdy podjął śledztwo, ja zadeklarowałem, że może liczyć na nasze wsparcie jako Nadleśnictwa Gryfice i gryfickich leśników w tym, żeby odnaleźć tą przysłowiową igłę w stogu siana, bo to tak naprawdę te ziemianki szumnie określane przez ubecję bunkrami, a raczej to były naprawdę niewielkie zagłębienia, w które nawet nie pozwalały, mimo że Józef Boś nie był zbyt wysokiego wzrostu, był budowy krępej, niski, ale nie pozwalały nawet jemu się w takiej ziemiance wyprostować. On tam, to były głębokości takie, że mógł tylko tam przygarbiony się przemieszczać w tej ziemiance. I oczywiście zaangażowaliśmy się wspólnie, tak jak tu pan prokurator wspomniał, oczywiście wsparcie było bardzo duże na końcowym etapie też policji państwowej w Kamieniu Pomorskim. Było również wsparcie Stowarzyszenia Świętej Korduli. To też trzeba podkreślić, z wykrywaczami, którzy naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i chylę czoła przed tym gronem osób, bo to naprawdę jest godne podziwu i podzielam ich pasję i podziwiam, ale też my jako leśnicy wykorzystaliśmy naszą wiedzę, bo wiecie państwo, że las przez te 70 lat wtedy, jak zaczynaliśmy naszą współpracę z panem prokuratorem, no bardzo się zmienia na przestrzeni tego czasu. Musieliśmy po pierwsze wykorzystać nasze mapy historyczne. Oczywiście tutaj pan prokurator nas wsparł zdjęciami lotniczymi zrobionymi tuż po zamordowaniu Józefa Bosia i pozwoliło nam to na nałożenie tych różnych materiałów zdjęciowych i kartograficznych na siebie, map z różnego okresu i wytypowaliśmy takie miejsce. Nie ukrywam, że z naszego leśnego punktu widzenia kluczowym też było jedno zdjęcie z akt sprawy, które pan prokurator nam w celach poszukiwawczych udostępnił, a mianowicie zdjęcie, które zrobił ubek dokumentacyjnie tuż po zamordowaniu Józefa Bosia, gdzie na pierwszym planie jest charakterystyczna brzoza, tak zwana, jak my to określamy, dwójka, czyli wyobrażacie sobie państwo po prostu rosnąca dwa główne pędy rosnące w kształcie litery V. Tak notabene V to Wiktoria. Tak naprawdę Józef Boś moim zdaniem odniósł niewątpliwe zwycięstwo swoją działalnością. No i ta brzoza była dla nas takim odnośnikiem i wyobraźcie sobie państwo, że znaleźliśmy tej brzozy podwójnej już nie ma, ale znaleźliśmy pokryte mchem, porostami pień po tej podwójnej brzozie. Dokładnie wtedy to było na skraju takiej sukcesji naturalnej, samosiejek, mówiąc tak potocznie, pozwolę sobie nie stricte językiem leśnym, tylko tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi, czyli samosiejki, które były na skraju łąki, a na samym przodzie była właśnie ta podwójna brzoza. Krótko mówiąc, ubekowi nie chciało się wchodzić w ten młodnik, bo zdjęcie by mu nie wyszło, a jakieś zdjęcie musiał zrobić. No i akurat o tyle dobrze, że złapał charakterystyczne drzewo. Znaleźliśmy ten pień. Dodatkowo były materiały typu szkice, chociaż tutaj z panem prokuratorem pełna zgoda, że już oddaję głos, że sporządzone dosyć niechlujnie, dosyć zagmatwanie, ale tam też były określone poszczególne odległości w metrach od charakterystycznych punktów w terenie, między innymi od ściany wysokiego lasu, jak tam wtedy to określono. I to też spowodowało, że mogliśmy wytypować miejsce i naprawdę było wielkim takim naszym zadowoleniem, jak zaczęły nam wychodzić właśnie te łuski, o których pan prokurator wspomniał, jak wyszedł depozyt w postaci elementów uprzęży konnej, którą Franek ukrył. On miał takie krytki depozytów, nie trzymał wszystkiego w ziemiance, bo żeby wszystkiego też nie stracić z rzeczy dla niego cennych, a potrafił podarować właśnie albo jakieś rzeczy, które no z tych spółdzielni pozyskał osobom, które go wspierały, a uprzęże konne wtedy były bardzo cenne i znaleźliśmy między innymi oprócz łusek te uprzęże. Bardzo proszę.
Tak. Ja tylko chciałem się odnieść, że bez pana leśniczego oczywiście nie dalibyśmy rady. Tych podmiotów z nami współpracujących było znacznie więcej, bo trzeba wspomnieć też o pracownikach Biura Poszukiwania Identyfikacji. Na sali siedzi pan Hubert Simiński, który także bardzo zaangażował się w to postępowanie. I także dzięki niemu znaczna część tych ustaleń została poczyniona. To jest oczywiście polska policja, wspaniale nas tam wspierająca. Natomiast jakby, żeby państwo nie odnieśli na tyle błędnego jedynie widzenia, te zdjęcia to były zdjęcia poglądowe. One pokazywały coś, ale tak naprawdę no, był to po prostu kawałek lasu, czyli to nie szło umiejscowić w obecnie otaczającej nas rzeczywistości. Poza tym, tak jak pan nadleśniczy wspomniał, te stosunki leśne bardzo się zmieniły. Dla nas jest to las i tylko las. Pan nadleśniczy może nam powiedzieć znacznie więcej po tym, jak te drzewa rosną, jak one wyglądają, ile one mają lat, jakie tu są nasadzenia. No niesamowita wiedza, która bardzo się nam przydała właśnie do odnalezienia tego miejsca. I podobnie ta dokumentacja, te szkice, one były widoczne na filmie, które państwo oglądali. To trochę wygląda tak, jakby to rysowało dziecko, a nie na potrzeby postępowania. Prawdopodobnie zostało to uczynione celowo, bo wiemy o kilku takich szkicach z odnalezionych jego wcześniejszych bunkrach, o których pan nadleśniczy wspomniał, które były wykonane bardzo profesjonalną metodą taką kryminalistyczną, które pozwalały na odniesienie ich do rzeczywistości obecnej. Także tutaj rzeczywiście ta współpraca szeregu podmiotów, pewnie zapomniałem o niektórych, no można wspomnieć o Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, tak, które przyjęło te przedmioty. Administracja cmentarza centralnego, no tych podmiotów było znacznie więcej, bo to tak jest, śledztwo prokuratora, no prokurator sam w sobie nie jest w stanie ustalić, to pomoc innych osób, podmiotów, ich wiedza, pamięć, to co widziały, spostrzegły, dokumenty dopiero pozwalają złożyć cały ten obraz w jeden czytelny wizerunek.
Tutaj jeszcze przypomnę może dokonanie pana nadleśniczego, ponieważ chciałbym też powiedzieć, że chyba ten las to jest jak dom pana nadleśniczego i zna każde drzewo, ponieważ mieliśmy taką sytuację z ekipą filmową, że po prostu zepsuł się stojak od kamery. Ekipa zgubiła szpilkę do nóżki. Mniej więcej 3 centymetry, średnica, nie wiem, pół milimetra. I kto znalazł? Pan nadleśniczy. Wrócił się kawałek i dostrzegł. Także tak jak w domu na podłodze czasem coś się dostrzega, to pan nadleśniczy dostrzegł. Więc teraz odnalezienie ziemianki to po tylu latach widocznie jest czymś prostym.
Tak, ja chciałem tutaj też dodać i żeby nie było, że to wszystko pan nadleśniczy, na pewno nie byłoby to możliwe, gdyby nie też bardzo merytoryczne i duże wsparcie dwóch moich pracowników, sekretarza nadleśnictwa, pana Edwarda Szyntora i pana Mariana Kowalickiego, specjalisty od spraw budowlanych, a prywatnie pasjonata starych map i uwielbia te mapy czytać. Ja też lubię mapy i zawsze można z nich coś ciekawego wyczytać, oprócz oczywiście pasji do czytania książek, która jest podstawową moją pasją też. W każdym bądź razie, szanowni państwo, tak, z tą szpilką było takie zdarzenie. Po prostu dla mnie nieważne, jak duży jest przedmiot, ale jeżeli on jest przedmiotem obcym w lesie, to automatycznie skupia mój wzrok. A ta metalowa szpilka nie pasowała do igieł, które opadły z drzew. No trochę się świeciła, bo była stalowa, dlatego wpadła mi w oko, ale faktycznie szliśmy kilkadziesiąt metrów do miejsca kręcenia materiału i jak pan operator powiedział, no rozstawia stojak, że brakuje mu szpilki. Ja mówię, chwileczkę, wróciłem się dokładnie tą samą drogą. W połowie tej drogi znalazłem no naprawdę taki element, bo nie pasował do otoczenia. To prawda.
Ostatnie pytanie. Warto było tyle szukać? Czy warto przypominać? No czy trzeba przypominać?
Pytanie chyba jest oczywiste. Odpowiedź jest oczywista na to pytanie. Szanowni Państwo, to jest ewenement w skali kraju tak naprawdę. Nasz teren tutaj lokalnie po 1945 roku był bardzo trudny dla żołnierzy konspiracji. Nowe stosunki społeczne, mniejszość niemiecka, nieznany teren, nie było tych relacji rodzinnych, społecznych, nie wiadomo było, komu można zaufać, komu zaufać nie można, więc oni mieli bardzo trudno tutaj, żeby się w tym tutaj u nas utrzymać, a jednak przez 4 lata, mimo takiego potężnego nasilenia akcji organów bezpieczeństwa, Józef Boś w terenie się utrzymał i podejmował działalność aktywną. No, było bardzo warto. Czekamy teraz na ten pochówek, który będzie zapewne w marcu przyszłego roku na terenie oddziałowej komisji w Lublinie. To będzie takie domknięcie tej całej historii z perspektywy oczywiście mojej jako prokuratora, który już swoje zadanie wykonał. Wykonał w ten sposób, żeby tą historię teraz już kontynuowały inne osoby, pamięć, upamiętnienie. I w tym sensie jest to dla mnie bardzo cenna lekcja. I to, co wspomniał pan nadleśniczy, to jest to właśnie zwycięstwo Józefa Bosia po latach. Tak? To, że tu jesteśmy, to, że o nim mówimy, to, że ta społeczność lokalna i szereg instytucji, osób się angażowało, żeby Józefa Bosia znaleźć. To, że o nim rozmawiamy, to, że o nim mówimy, to jest właśnie to jego ostateczne zwycięstwo, na które czekał 70 lat. To dzięki nam właśnie można powiedzieć, że zwyciężył z ubekami. Można go śmiało nazwać bohaterem, który niewątpliwie przyczynił się do tej rzeczywistości wolnej, demokratycznej, z problemami, jak każdy kraj, jak każdy naród, społeczeństwo naszej ojczyzny.
Tak, i właśnie chyba też to trzeba podkreślić, że to jest nasz ten żołnierz podziemia niepodległościowego, ponieważ rzeczywiście nie mieliśmy tutaj na naszym terenie i warunków, i też osoby, które tutaj napłynęły z bardzo dużej części Polski, z kresów wschodnich, prawda, no tutaj nie były znane podziemiu niepodległościowemu, nie wiedzieli ci ludzie, do kogo mogą się zwrócić, kto im pomoże, a kto nie, więc tutaj rzeczywiście ten teren działania był bardzo trudny. Dodam jeszcze tutaj do wypowiedzi pana prokuratora, że rzeczywiście przez to, że jest to wyjątkowa osoba, planujemy upamiętnienie jeszcze wykonać w okolicach Krzepocina. Też jest planowana ścieżka edukacyjna, która będzie przypominała o Józefie Bosiu. Więc myślę, że to jest właśnie to zwycięstwo, które po latach odniósł.
Tak, ja całkowicie tutaj zgadzam się i przyłączam do opinii pana prokuratora, że Józef Boś odniósł to zwycięstwo moralne i jest naprawdę godny miana bohatera, mimo całego dualizmu, jaki, jak powiedziałem, towarzyszy ocenom postępowania żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Dla mnie na pewno jest bohaterem i taką, powiem Państwu, odnośnią postępowania, że by się nigdy nie poddawać, walczyć o rzeczy słuszne, ale jest jeszcze coś dla mnie bardzo ważnego. Oczywiście oprócz zainteresowania wszystkich osób w wieku już dojrzałym jego historią, co nie ukrywam, jest dla mnie piękne i dziękuję, że pan prokurator podjął ten trud odnalezienia zwłok Józefa Bosia i całą pracę, którą włożył w jego udokumentowanie jego drogi i historii. Nie ukrywam, że ja również chciałbym tą postać upowszechnić poprzez książkę, która mam nadzieję zostanie w jakimś najbliższym czasie wydana. Tak naprawdę czekam też na to, o czym wspomniał pan prokurator, czyli godny pogrzeb z honorami państwowymi, bo taki jest, z tego co wiem, planowany w jego rodzinnych stronach. Ostatni rozdział mojej książki to będzie Wróciłem do swoich. Tytuł tego ostatniego rozdziału. Także wierzę, że przede wszystkim Józef Boś, bo ważne są młode pokolenia i to, jakie wzorce można im przedstawiać. Józef Boś jest ze względu na swój młody wiek podjęcia walki, bo trzeba pamiętać, że jak rozbito oddział Mota, miał 23 lata, a jak zginął z rąk ubeków, miał 28 lat. Niesamowicie młody człowiek o bardzo mocnym charakterze i wartościach moralnych. To on jest naturalnym wzorem dla młodych ludzi, a musimy dokładać wszyscy, każdy na swoim polu i w swoim zakresie, dużych starań, żeby młodzież miała wzorce moralne i mogła po prostu je mieć w swojej pamięci, oby nigdy nie były to momenty tragiczne dla naszego narodu, ale wiemy, jaka była nasza historia, zawsze powinniśmy być propatriotyczni i bardzo, krótko mówiąc, dbać o naszą ojczyznę, między innymi dzięki upowszechnianiu pamięci o jej bohaterach.
Właśnie, niedawno było spotkanie w przystanku Historia o pokoleniu Baczyńskiego i właściwie można powiedzieć, że Józef Boś z racji roku urodzenia niedalekiego od Baczyńskiego też należy do tego pokolenia, które było wychowane w wartościach patriotycznych i które było gotowe stanąć do walki w niebezpieczeństwie, gdy ojczyzna była w niebezpieczeństwie. Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu. Moimi i państwa gośćmi byli nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice, pan Wojciech
dziękuję
Pietrzak
państwu. Dziękuję.
I pan prokurator Marek Rabiega.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne nasze spotkanie, które już za tydzień będzie, a gościem będzie pan Jerzy Hoffman.